jest ta, to takie porzekadło, przysłowie, zwał jak zwał, polskie, jak trwoga to do Boga. Ono odnosi się do osób, które w ten sposób, w których w ten sposób budzi się religijność, no, trochę pejoratywnie, ale o ile jak trwoga to do Boga to prawda, o tyle ten dystans do tych osób wydaje mi się nieuprawniony, no bo właśnie wtedy człowiek rzeczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że jest przygodny, że jest kruchy i wtedy zdaje sobie sprawę w sytuacji nieszczęścia, że Pana Boga naprawdę potrzebuje. To jest ten, taki powiedziałbym, istotowy, egzystencjalny, nie do wypełnienia przez cokolwiek innego brak, który może wypełnić tylko Pan Bóg.
Mam rację, absolutnie tak.
Mnie się od razu też przypomina, tutaj jest oczywiście pytanie, bo to dłuższa dyskusja, ale jest to słynne zdanie Joanny z Norwich, wszystko będzie dobrze dla wierzących, ostatecznie wszystko będzie dobrze i to jest tajemnica wiary właśnie, wielka tajemnica wiary, tego, że ufamy temu, który nasze życie prowadzi. Ojcze, w jaki sposób właściwie, to jest wielkie pytanie dla mnie w czasie tego Wielkiego Postu, który właściwie już się skończył, bo Wielki Post kończy się z rozpoczęciem Triduum Paschalnego. W jaki sposób Kościół powinien funkcjonować w tym szczególnym czasie? Bo ja jestem, już o tym na antenie rozmawiałem, ale wciąż jestem między młotem rozumu tego, że no, wirus przenosi się w ten, a nie inny sposób, a kowadłem wiary, to znaczy tego, że ludzie no, nie mogą być przez Kościół w tej sytuacji, właśnie szczególnie w tej sytuacji, o tym przed chwilą mówiliśmy, opuszczeni. I niby opuszczeni nie są, bo są rekolekcje internetowe, różne formy aktywności takiej bezkontaktowej, no ale jednak ludzie mają głód tego Kościoła i tych sakramentów, w których jest ten kontakt bezpośredni. Jak to przeprowadzić, szczególnie jeżeli ta perspektywa, nie daj Boże, byłaby perspektywą dalszą, nie ciągnęłaby się w 2-3 tygodnie, miesiąc, ale w 2-3 miesiące. Jakie rozwiązania? Czy tutaj można jakoś próbować kombinować, żeby stworzyć jakiś erzac tego rodzaju kontaktu? Nie wiem, jak ojciec to widzi?
Tak, z całą pewnością, no cóż, ta sytuacja jest niezwykle trudna dla wiernych, ale też jest niezwykle trudna dla samych kapłanów, którzy są zamknięci w swoich parafiach, w swoich kościołach i przeżywają równie boleśnie izolację. Proszę pamiętać, że dla bardzo wielu małych parafii, dla zgromadzeń sióstr, to też jest tragiczna sytuacja, ponieważ to są miejsca, które w tym momencie odcięte są od jakiejkolwiek formy pomocy finansowej, prawda? Bo przecież wiele parafii żyje na bieżąco z tych pieniędzy, które otrzymują podczas tacy, także nie ma wiernych w kościele. Funkcjonowanie wielu klasztorów, wielu parafii jest po prostu w tym momencie zagrożone na takiej zasadzie, że siostry zakonne czy księża nie będą mieli pieniędzy, żeby kupić sobie żywność. Często nie mają żadnych poborów, jeśli ktoś nie pracuje na zewnątrz. A więc ta sytuacja jest trudna dla wiernych i dla kapłanów z bardzo wielu powodów i w bardzo wielu wymiarach, a równocześnie, no cóż, wydaje się, że obecnie nie mamy żadnej możliwości takiego ruchu, którego wszyscy byśmy sobie oczekiwali, czyli że będziemy wspólnie sprawować liturgię. Wydaje się, że przy obecnym stanie wiedzy medycznej ten wymóg izolacji i unikania kontaktów ze sobą, tak jak o tym mówią nam eksperci w mass mediach, no jest dla nas nie do przejścia i w żaden sposób nie do ominięcia. I nie wyobrażam sobie, żeby, a tak jak zresztą to wymownie pokazał papież Franciszek w czasie swojej wielkopostnej modlitwy, żeby ktokolwiek w sposób odpowiedzialny mógł wzywać wiernych do uczestniczenia w jakichś dużych zgromadzeniach liturgicznych. Stawiamy sobie również pytanie, po pierwsze, jaki jest sens tego, a po drugie, czy ta niemożność uczestniczenia wspólnie w liturgii, czy ona otwiera, jakie możliwości otwiera przed nami. Niewątpliwie to wszystko, co dzieje się w naszych parafiach, w naszych klasztorach, a mianowicie przeniesienie całej działalności duszpasterskiej do internetu, to jest niewiarygodnie ważne, ponieważ jest to rzeczywistość zmusiła nas do zagospodarowania tego narzędzia, które mieliśmy od długiego czasu, ale z którego często niezbyt korzystaliśmy. Nagle okazało się, że musimy transmitować mszę świętą. Proszę pamiętać, że jest to olbrzymia pomoc także dla tych, którzy przed początkiem tego zamknięcia, przed początkiem tej pandemii nie mogli przyjść do kościoła i tak naprawdę mieli często tylko jedną rozgłośnię, mieli Radio Maryja, które docierało do nich w ich domach, a w tym momencie nagle, jeśli korzystają z internetu, to mają, sami wiemy, to mają olbrzymią ilość możliwości uczestniczenia w różnych mszach świętych. A więc to jest przykład znowu pewnego pozytywnego rozwoju, do którego zmusiła nas rzeczywistość i które prawdopodobnie to zostanie już z Kościołem na zawsze.
Ta działalność, czy to wzmożenie aktywności internetowej, ono jest niezwykle istotne. Zresztą no, bardzo wiele parafii, w których wydawałoby się, no, ja mogę powiedzieć o parafii, do której ja należę w Lublinie, która jest prowadzona przez księży raczej starszych wiekiem, którzy zapewne nie są wybitnymi specjalistami w dziedzinach internetowych. No oni transmitują wszystkie msze święte przez internet, no bardzo się tutaj uaktywnili, wygląda to zupełnie profesjonalnie, więc sporo pracy zostało w to włożone i to na pewno jest ten istotny aspekt działalności Kościoła, który tutaj jest realizowany i do którego nie mam wątpliwości. Zastanawiam się nad rozwiązaniami zupełnie niestandardowymi, znaczy na ile próba z jednej strony zachowania takiego całkowitego dystansu, bezpiecznego dystansu, który jest wymagany przez specjalistów, o których ojciec wspomniał, a z drugiej strony jakiegoś zapewnienia życia sakramentalnego, na ile ona będzie erzacem, który będzie tylko karykaturą sakramentów, a na ile ono będzie taką wyobraźnią miłosierdzia względem wiernych. Ja już mówię, o czym myślę konkretnie, tylko no to niektóre z tych pomysłów wymagałyby sporo odwagi i wyobraźni właśnie i być może jakiejś dodatkowej pracy, ale no pytanie, czy nie jest to temat do rozważenia przy okazji, nazwijmy to okazją, w tej sytuacji bardzo trudnej, czy w jakiejś sytuacji, która nie daj Boże jeszcze nas kiedyś może czekać. No to jest na przykład pytanie, na ile można spowiadać ludzi, nie mówię o spowiedzi internetowej czy przez telefon, bo wiadomo, że jest to niemożliwe z innych względów, ale tak jak niektóre parafie w Stanach Zjednoczonych próbują realizować spowiedź drive-thru samochodową, na ile jest możliwe pójście do konkretnych domów z Najświętszym Sakramentem i udzielanie tej komunii, no właśnie, to jest pytanie, na ile można by tę Eucharystię przekazywać w jakichś nawet małych formach puszek, pudełeczek. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to brzmi trochę jak science fiction, ale my żyjemy w sytuacji science fiction, a z drugiej strony żyjemy trochę w sytuacji filmu, no, horroru z środka lat 90. Ale z drugiej strony w ludziach jest autentyczny głód Eucharystii, w ludziach jest autentyczny głód sakramentu. I no jakby ten kontakt internetowy to jest dla nich za mało. I pytanie o to, czy da się tutaj znaleźć jakieś, no ja to nazywam erzacem, ale jakieś takie obejścia, które z jednej strony nie no, no zachowywałyby istotę, ale z drugiej strony no zachowywałyby też pełne bezpieczeństwo.
Tak, ja jestem bardzo otwarty na tego rodzaju próby i uważam, że jeżeli rzeczywiście nie ośmieszają one sakramentu, czy jeśli nie podważają któregoś z ważnych elementów sakramentu, to myślę, że w sytuacjach nadzwyczajnych, tak jak pan powiedział, żyjemy w sytuacji science fiction, należy bardzo poważnie się nad tym zastanawiać, chociażby jak ta spowiedź drive-thru. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden taki aspekt tego tematu. Otóż wydaje mi się, że w duchowości Kościoła i w teologii Kościoła jest całe mnóstwo skarbów jeszcze nie odkrytych, czy być może trochę zapomnianych, do których powinniśmy powrócić także w dziedzinie sakramentalności Kościoła. Otóż już tłumaczę, co mam na myśli. Jak wiemy, sakrament w Kościele, czy sakramentalność Kościoła, to jest udzielanie łaski pod widzialną postacią, a więc przyjmuje się coś widzialnego, przyjmuje się komunię świętą, czy przyjmuje się rozgrzeszenie, ale tym tak naprawdę, co przyjmuje się w sposób niewidzialny do swojego serca i tym, na czym nam przede wszystkim zależy, to jest łaska uświęcająca. I wydaje mi się, że refleksja Kościoła z całą pewnością w tych dniach powinna pójść w kierunku przypomnienia wiernym na temat wielu sposobów otrzymywania łaski uświęcającej, także tej łaski sakramentalnej, niekoniecznie za pomocą siedmiu sakramentów, których często w tych dniach nie możemy przyjmować, czyli przede wszystkim spowiedzi i komunii świętej. Konkretnie myślę w tym momencie o czytaniu Pisma Świętego. Tak naprawdę do wczesnego średniowiecza istnieją ojcowie Kościoła i teologowie, wśród nich święty Augustyn, którzy uważali, że czytanie Pisma Świętego jest sakramentem, ponieważ mamy do czynienia z czymś widzialnym, co powoduje w wierzącym niewidzialną łaskę. A więc jest rzeczywistość obiektywna, jest tekst i jest spotkanie z tym, który do nas mówi, czyli Panem Bogiem. Bardzo bym oczekiwał, że te wszystkie osoby, które mówią o tym, że brak im jest Eucharystii, że potrzebują Eucharystii, zorganizują w swoich domach, w swoich rodzinach wspólne czytanie i słuchanie Słowa Bożego. To jest jeden z przykładów. Takich przykładów może być znacznie więcej. Chociażby wspólna modlitwa, wspólne odmówienie różańca. Również mamy do czynienia z czymś widzialnym, co powoduje niewidzialną łaskę. I teraz widzi pan, bardzo często te osoby, które mówią, że brak jest im Eucharystii, czy brak jest im spowiedzi, gdybyśmy zapytali je, czy coś takiego jak wspólne odmówienie różańca w ogóle wchodzi w grę w ich domu, czy wspólne czytanie Pisma Świętego wieczorem, prawda? Ktoś czyta, cała rodzina słucha, potem jest chwila rozmowy, prawdopodobnie byłyby zdziwione. To jest między innymi przykład na to, że być może jest tak, że w Kościele działanie łaski zostało w jakiś sposób zredukowane do siedmiu sakramentów, jakby sformalizowane. I być może jednym ze sposobów, przez które Pan Bóg działa w tym raz jeszcze smutnym i tragicznym czasie, jest przypomnienie nam o tym, jak wiele jest sposobów spotkania z Nim także wtedy, kiedy nie chodzimy do kościoła, bądź kiedy nie możemy pójść do kościoła.
No, rzeczywiście, rzeczywiście zawsze była groźba i pewnie jakoś tej chorobie wszyscy ulegliśmy, no, rozumienia sakramentów w sposób magiczny, jako pewnego rodzaju automatu, czegoś, co działa trochę niezależnie właściwie i od nas, i od Pana Boga. Znaczy jest dokonany pewien ryt i ten ryt wywołuje pewien skutek i tyle. Teraz no, musimy się trochę odnaleźć w sytuacji no, niestandardowej poza tym rytem. Tylko wtedy pojawia się pytanie istotne, tak? No, żeby nie przeakcentować, no bo przecież te znaki sakramentalne, one są niezwykle istotne, tak? I zawsze Kościół uczył o tym, że one są no, no wielkim skarbem Kościoła. I czy w tym momencie nie przeakcentowujemy i nie bierzemy ich trochę w nawias? Nie, bo może się pojawić pytanie, no dobra, no ale to w takim razie po co nam w ogóle widzialny Kościół? Tak.
Tak, ma pan rację, oczywiście, że patrzymy na tą, my cały czas patrzymy na tą obecną sytuację jedynie jako na pewien interwał w normalnym czasie. Więc tak naprawdę myślimy wszyscy z nadzieją o tym, że za kilka tygodni to wszystko minie i wrócimy do normalnego czasu, kiedy będziemy mogli sprawować mszę świętą przy pełnych kościołach, będziemy mogli pójść do spowiedzi. A wie pan, to też jest taki bardzo ciekawy moment. Otóż my w Polsce, czy w ogóle w naszej części Europy, jesteśmy rozpieszczeni w pewien sposób możliwością praktykowania naszej wiary, czyli tym, że zwłaszcza w dużych miastach mamy tak naprawdę kilkanaście kościołów, jeśli nie kilkadziesiąt, z których możemy sobie wybrać. Możemy wybrać księdza, który nam odpowiada. Natomiast cały szereg duszpasterzy przypomina dzisiaj, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w Polsce, czyli ta niemożność pójścia do kościoła, w niektórych rejonach świata to jest normalność. To też jest taka perspektywa popatrzenia na to, co się z nami teraz dzieje, oczami właśnie kogoś, kto mieszka gdzieś na sawannie w Argentynie i jest oddalony dni drogi od, czy wysoko w górach, w Andach, jest oddalony dni drogi od swojego kościoła i idzie tam naprawdę raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc z całą rodziną, żeby uczestniczyć we mszy świętej, czy ktoś, kto mieszka na Alasce, gdzieś daleko od miasta, osoby mieszkające na Syberii, gdzieś w Afryce, na pustyni. Takich ludzi jest bardzo dużo. Prawda?
I to jest to doświadczenie Polaków wywiezionych daleko w głąb, w stepy kazachskie, tak, którzy no, nie mieli możliwości uczestniczenia we mszy świętej, bo po prostu nie było księży, którzy mogli ją odprawiać, szczególnie na początku. No i oni budowali te swoje niezwykłe liturgie domowe, w których no, przede wszystkim odmawiali różaniec, ale zdarzało się, że kładli na ołtarzu ornat, odmawiali modlitwę mszalną. Oczywiście to nie była msza święta, ale to była taka pieśń tęsknoty za Eucharystią. I wszyscy trochę w takiej sytuacji ludzi tęskniących. To jest w ogóle coś naprawdę niebywałego. Ja myślę, że jesteśmy... Pamiętam, jak była tragedia w 10 kwietnia, ta tragedia pod Smoleńskiem. Wszyscy, miałem wrażenie, żyliśmy trochę w sytuacji, która nas przerastała, która wydawała nam się zupełnie nierealna. I wszyscy też mieli świadomość tego, że to jest jakiś moment zupełnie niezwykły, historyczny, ale którego wagi nie jesteśmy w stanie na ten moment docenić i strawić. I mam wrażenie, że żyjemy dokładnie w tej samej sytuacji. Jest Wielki Czwartek, początek Triduum Paschalnego, jest w nas głód uczestnictwa w Eucharystii, a my, mimo że mamy ileś tysięcy kościołów w Polsce, nie mogliśmy w tej Eucharystii wziąć udziału. To jest naprawdę coś zupełnie niebywałego.
Tak, tak, to jest, ma pan rację, że to jest, że do naszej normalności a przedziera się jakiś kompletny nadmiar sensu, którego, na który trzeba patrzeć, trzeba to wszystko zapamiętać, bo będziemy o tym myśleć bardzo, bardzo długo. No cóż, wie pan, z mojego punktu widzenia, jako księdza, który też nieustannie przypomina wszystkim o znaczeniu Eucharystii, o chodzeniu w niedzielę do kościoła, to też jest taki moment, myślę o kilku osobach, którym chciałbym powiedzieć, no widzisz, jak mogłeś chodzić, to chodziłeś w kratkę. A teraz mówisz, że ci brak Eucharystii, ale kiedy miałeś ją blisko, to tak mało ją ceniłeś, to była tak mało istotna dla ciebie i nagle Pan Bóg musiał no, przez te wydarzenia związane z patogenem wejść do naszego świata, do naszej tej normalności, żeby nam coś takiego zakomunikować, że to wszystko nie może być uznane za oczywiste, bo no znów my cały czas liczymy się z tym, że wszystko wróci do normalności, ale też jako osoby myślące i realiści powinniśmy się zapytać, czy na pewno, prawda? Czy na pewno, jak będzie wyglądała ta nasza normalność za kilka tygodni, nasze lato, nasza jesień?
Jakkolwiek by nie było, jedno jako ludzie, którzy przeżywają teraz tajemnicę Wielkiej Nocy, możemy powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał. Jakkolwiek by nie było, chociaż byłoby bardzo trudno, to ostatecznie, mówiąc za Joanną z Norwich, wszystko będzie dobrze. Bardzo ojcu dziękuję za tę rozmowę. Gościem Ciszy w Eterze był ojciec profesor Jarosław Kupczak, dominikanin z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wielkie dzięki, ojcze.
Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu.
A wszystkim państwu dobrych, mimo tych smutnych okoliczności, prawdziwie radosnych, taką radością z głębi tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, radosnych świąt. Wszystkiego dobrego, Łukasz Kubiak, kłaniam się.